koty to indywidualiści. Mówi się, że chodzą własnymi drogami. I z tego powodu część opiekunów decyduje się na to, żeby ich kot był kotem wychodzącym. Czy to jest zgodne z naturą kota i czy to jest dobra decyzja?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o zwiedzanie środowiska, o ustanawianie granic swojego terytorium, to tak, jak najbardziej jest to zgodne z naturą kota, ale też musimy pamiętać o tym, że kot już w większości przypadków nie żyje na takich terenach, które byłyby dla niego bezpieczne. Też powinniśmy patrzeć na to, że jest to jednak zwierzę udomowione, tak samo jak pies, tak samo jak krowa, tak samo jak koń, kura. Wszystkie te zwierzaki wymagają naszego indywidualnego podejścia i naszej opieki. Ja lubię powtarzać, bądźmy odpowiedzialni za to, co udomowiliśmy. Czyli jest to już gatunek, który jest pośrednio bądź całkowicie zależny od człowieka. Jest bardziej podatny na różne choroby. Mimo wszystko, tak samo jak nie puszczamy krów wolno, nie puszczamy koni, psów, tak samo kotów też nie powinniśmy puszczać bez naszej opieki, ponieważ to zwierzę nie tylko jest jakby zależne od nas, ale też w drugą stronę to zwierzę jest przez nas wspierane, przez nas jako człowieka. To zwierzę jest przez nas karmione, zadbane zdrowotnie, więc wypuszczamy w zasadzie taką małą maszynę do zabijania, że tak powiem, w środowisko. Odżywioną, zdrową, silną, która wychodzi i w zasadzie jedyną jej potrzebą na tamten moment jest okej, tutaj sobie obejdę, sprawdzę, powącham, zostawię znaki zapachowe i co? I zaczynam polować. Czy to z nudów, czy to z potrzeby. Tutaj bywa różnie, ale sam ten instynkt łowiecki u kota jest na tyle mocny, że nawet jeżeli kot nie odczuwa głodu, będzie to niestety robił dla samej rozrywki, dla zabawy. Więc
no właśnie, że tak. Jest tym z drapieżników, który może właśnie robić to tylko dla zabawy, prawda? Bo tak. Ma zaspokojoną tą potrzebę głodu, dajemy mu pożywienie, powiedzmy w domu tam 3 razy dziennie, nie jest głodny, a potrzeba taka łowiecka jest. Tak. I on chce ją zaspokoić tak naprawdę.
Tak. Potrzeba tego takiego wysiłku psychicznego i fizycznego u kota jest zgoła inna niż u psa, gdzie u psów to też jest kwestia też rasy. U kotów raczej tego nie modyfikowaliśmy w procesie udomawiania za bardzo, nie wpływaliśmy na to. Tak samo w procesie tworzenia rasy raczej nie wpływaliśmy na łowność, ale raczej u kota to pozostaje i kotów ta potrzeba psychicznego wysiłku, tej strategii, tego takiego rozkminiania, że tak powiem potocznie, jest bardzo, bardzo silna.
Czyli on lubi sobie zrobić taką strategię, jak upolować konkretne zwierzę, tak? I że to mu sprawia satysfakcję. Bo...
Tak. Kot to jest strateg. Kot szuka sobie tak zwanych podniet psychicznych w tym, w czym jest w zasadzie najlepiej przystosowany, czyli właśnie w polowaniu. I czy jest to polowanie na przedmioty nieożywione, jak na przykład łupinka orzecha, jakiś żołądź, czy piórko, czy znajdzie jakieś nasionko, którym się będzie bawił, to jednak ten przedmiot nieożywiony, jeżeli kot ma możliwość, zawsze wygra z jednak żywym stworzeniem, które się porusza, które jest nieprzewidywalne, które jest wyzwaniem. Bo jak mamy kota, który nie wychodzi, jest w domu, to ten kot znajdzie sobie jakiś sposób na zabawę. No i tę taką bardziej zabawę z większym wyzwaniem my mu zapewniamy w formie na przykład zabawy wędką, jakimś sznureczkiem, czy innymi takimi tego typu rzeczami. A kot tutaj wychodzący zazwyczaj realizuje tę potrzebę sam. I okej, możemy uznawać, że no dobra, no to super, w takim razie, że się realizuje. Ale z drugiej strony musimy popatrzeć na to środowisko, w które wypuszczamy tego drapieżnika. To tak jakbyśmy wypuścili dużego psa rasy, której bym powiedziała, ludzie uważają za niebezpieczną. I taki pies już nie jest wypuszczany, żeby sam się tutaj zadowolił ze swoje potrzeby łowieckie, czy też potrzeby żucia. Nie pozwalamy mu na to. Więc dlaczego kot jest bagatelizowany ze względu na to, że waży 5 kilo? Skoro, jeżeli byłby tylko troszkę większy, to już by stanowił dla człowieka problem i już rzeczywiście mógłby być niebezpieczny dla dzieci, mógłby być niebezpieczny dla innych zwierzaków naszych domowych. Ryzyko kolizji z takim większym zwierzakiem też byłoby większe, więc też nie pozwalalibyśmy na to, żeby te koty stanowiły takie zagrożenie. A no jednak co? Jest to zwierzę, które waży 5 kilo, nie zagraża zazwyczaj dzieciom, nie zagraża innym zwierzakom, nie potrafi chodzić i dusić na przykład kur, to się rzadko raczej zdarza.
Ale już na przykład polowanie na ptactwo, tak. Prawda? Na ptaki, które, nie wiem, tak. przychodzą do karmników, to już tak.
Tak, mhm. I to nam nie przeszkadza w większości przypadków. Oczywiście są ludzie, też ekolodzy, gdzie tutaj ja się jak najbardziej nimi zdarzam, to nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza, że taki kot jest, tak jak już mówiłyśmy, wspierany przez nas w tym, że jest dokarmiany, jest zdrowy. To jest nie fair dla samych tych ptaków, dla tych ofiar tego kota, że one też nie dość, że nie mają takiego wsparcia od nas, jeszcze muszą się mierzyć z ewentualnym głodem, muszą odchowywać potomstwo, muszą walczyć o miejsce na przykład na gniazdowanie, na to, żeby jednak to było bezpieczne miejsce, odkarmić się i później to potomstwo i być czujnym na wszelkie drapieżniki, które są dookoła, to przychodzi taki kot, który jest w zasadzie, przychodzi i robi to dla zabawy w głównej mierze. Jak wskazywały badania, kot nie musi upolować takiego ptaka, żeby wyrządzać mu realną krzywdę jako gatunkowi, bo samo sąsiedztwo takiego drapieżnika, który chodzi dookoła i nawet jeśli nie poluje zbyt często na te ptactwo, to sprawia, że rodzice, czyli te dorosłe ptaki, pilnując tego swojego gniazda, są bardziej wyczulone na takie ewentualne pojawienie się drapieżnika, rzadziej opuszcza gniazdo, rzadziej się w takim wypadku lepiej odżywia. To potomstwo też jest zaniedbywane, ponieważ rodzice ciągle pilnują, czy ten drapieżnik aby nie zamierzy się na ich młode. Więc tutaj powinniśmy patrzeć nie tylko na te skutki w postaci ofiar, które widzimy naocznie, ale też na to, jak kot pośrednio oddziałuje na to środowisko, które jest wokół nas. Pomyślimy sobie, okej, no ale tych sikor, wróbli, wron, to lata mnóstwo i przecież one mają skrzydła, mogą uciec. No ale pamiętajmy, że kot to jest drapieżnik, który opiera się na strategii. On nie poluje w taki sposób, że ta pogoń jest tylko i wyłącznie dla niego głównym sposobem polowania. On się czai, on szuka odpowiedniego momentu, kiedy ten ptak, kiedy ta ofiara straci gardę. Więc nie powinniśmy lekceważyć tutaj takiego kota jako no, drapieżnika, który rzeczywiście wpływa na środowisko, nie tylko na ptactwo, ale też na gryzonie, bo kot nie wybiera, czy gryzon jest pod ochroną, czy nie. I samo to, że my mówimy, okej, no ale są szczury w blokowiskach, tutaj chodzą nam, no to koty są jak najbardziej potrzebne. Ale kot, jeżeli szczur jest duży, szczur też jest bardzo inteligentny. I taki kot odżywiony dobrze, mając robić to dla zabawy, dlaczego on miałby się zamierzać na takie stworzenie, które jeszcze może mu się odgryźć?
Tak, w zasadzie szczury potrafią być też równie duże.
Tak, więc kot nie będzie tak często polował na to, co może mu sprawić ewentualny dyskomfort albo co jest po prostu trudne do upolowania. Taka skuteczność tego kota będzie o wiele mniejsza, a nie jesteśmy w stanie go zaprogramować, żeby on polował tylko i wyłącznie na szczury.
No i też tutaj widzę takie ryzyko też również dla kota, prawda? Ponieważ no, ludzie trują gryzonie. W kamienicach, w blokowiskach są rozkładane trutki na szczury, na myszy i no to też jest, jeżeli kot miałby upolować takie zwierzę i je zjeść, to też po prostu może się zatruć.
Tak, tak. To też jest bardzo duże ryzyko. Tak samo niestety nie tylko same celowe rozstawienie trutek na szczury, ale zdarzają się też takie osoby, które niestety trują zwierzaki domowe, na przykład psy, na przykład koty, zostawiając jakieś jedzenie nafaszerowane trutką bądź jakimiś pineskami. Mhm. I to też jest ryzyko. Tak samo ryzyko dla kota stanowią pojazdy. W środowisku, które było jeszcze te 200 lat temu, tych pojazdów nie było tyle. Mhm. Nieważne, czy one były zmotoryzowane, czy nie, żeby kotu zrobić realną krzywdę. Teraz mamy to zagęszczenie w miastach przeogromne. Prędkości, jakie rozwijają samochody, dla takiego małego zwierzaka, który na dodatek zastyga bardzo często w szoku na środku jezdni, jest siłą, która dziesiątkuje dosłownie te koty domowe. I możemy sobie uważać, że dobra, ale jak ja wypuszczam tylko, Boże, mam tego kota i to, co jeden mój kot może w ogóle zrobić temu środowisku? No nie, bo to pomyśli tak co trzecia osoba, co czwarta i tych kotów robi się dużo. A jak wskazują badania, taki kot potrafi minimum 3 ofiary na tydzień znosić do w okolice swojego miejsca zamieszkania, to w takim razie ile on może rzeczywiście polować na takie ptactwo, na takie gryzonie, na nie tylko na to, ale też pojawiają się jaszczurki, pojawiają się węże, nietoperze. To jest taki drapieżnik, dla którego nie ma ograniczeń. To jest drapieżnik, który jest oportunistą, czyli co mu da środowisko, to on jest w stanie sobie w tym środowisku znaleźć taką niszę, którą będzie mógł siebie odżywić i do której będzie mógł się dostosować. Najlepszym przykładem jest sama Australia, gdzie koty dziesiątkują po prostu jaszczurki, dziesiątkują te zwierzaki zagrożone wyginięciem. Kot sam w sobie jest odpowiedzialny za dziesiątki startych z powierzchni ziemi gatunków zwierzaków, na które tylko i wyłącznie po prostu mógł upolować. A czy było to polowanie dla zabawy, czy było to polowanie w celu odżywienia się, to tutaj to jest tak naprawdę mniej istotne niż to, że my wprowadziliśmy ten gatunek w te środowiska, bo to raczej człowiek, przemieszczając się między różnymi kontynentami, pomógł temu kotu jakby rozsiewać się po coraz większych terenach. I jeżeli my wypuszczamy takiego kota, on się może często rozmnażać z innymi kotami, to już tworzymy dodatkowe zagrożenie dla środowiska.
A jeżeli chodzi o te zagrożenia w drugą stronę, mówiłyśmy już o tym, że naszego kota może spotkać kolizja na drodze, może wpaść pod samochód, będzie zamierał zamiast uciekać, bo będzie zaskoczony tą prędkością, bo żaden drapieżnik inny w naturze nie porusza się z taką prędkością jak samochód, prawda? Ale czy jest jeszcze narażony na jakieś choroby?
Tak, jak najbardziej. Tutaj same choroby, nie tylko odkleszczowe, nie tylko takie pasożyty zewnętrzne, właśnie jak kleszcze, jak pchły, mogą przenieść się z kota na kota, bądź też z innego zwierzaka. Mowa tutaj też jest o różnych grzybicach skórnych. Coraz częściej pojawiają nam się też lisy w miastach, a tak jak wiemy, lisy potrafią przenosić nie tylko nużeńce, problemy skórne, które wyglądają, później mówimy, że jakaś czupakabra przeszła, to jest po prostu lis, który ma bardzo głębokie problemy skórne przez właśnie pasożyty zewnętrzne i tutaj też wścieklizna sama w sobie. Lis potrafi dorwać kota i to nie jest nic wyjątkowego, że lis z braku laku takiego kota upoluje. Kot może się wyśliznąć, ale ugryzienie przez zwierzę ewentualnie zarażone wścieklizną. Sami widzimy, jaki teraz mamy problem
tak,
w naszym.
Tak, w regionie jest bardzo duży problem ze wścieklizną.
Tak, więc tutaj też te koty wychodzące nie są pozbawione tego zagrożenia, zwłaszcza, że nie szczepimy kotów. nie szczepimy kotów przeciwko wściekliźnie.
Jest obowiązkowe szczepienie psów.
Tak, nie ma kotów.
Tak.
Tak. Przy czym psy najczęściej mamy pod kontrolą. Najczęściej mamy jednak w miastach troszkę większych, bądź we wsiach, w których ta kontrola jest bardzo, bardzo dobrze utrzymana. Psy zazwyczaj nie biegają luzem. Zdarzają się dalej takie wsie, gdzie biegają, ale no mimo wszystko jest to o wiele mniejsze ryzyko niż u kotów, które potrafią w miastach w dziesiątkach, w setkach chodzić sobie pomiędzy blokami i nie dość, że są to zwierzaki nieszczepione, to jeszcze są to zwierzaki pozbawione jakiejkolwiek kontroli i taki kot jest w stanie dostać się w różne miejsca niedostępne dla psa. Mowa tutaj o przechodzeniu pod ogrodzeniami, mowa tutaj o prześlizganiu się w jakichś takich ciasnych przestrzeniach, żeby zapuścić się w zupełnie teren, gdzie rzadko spotyka się psa. Więc to jest też duże ryzyko i dla kota, i dla nas jako ludzi, kiedy taki kot później przychodzi do nas do domu. Tutaj nie tylko mówimy o pasożytach zewnętrznych i chorobach tego typu, ale też mówimy o pasożytach wewnętrznych, o pierwotniakach, jak na przykład giardia, która pojawia się w miastach w ilości przerażającej coraz częściej. Najczęściej jednak ofiarami giardii są psy. Ta biegunka u psów to osłabienie ogólne, rozstrój żołądkowy, rozstrój jelit jest dosyć zauważalny u psów, ale jeżeli mamy kota wychodzącego, to możemy nawet nie zauważyć, że ten kot też cierpi na tego typu problem, bo najczęściej on też załatwia się na zewnątrz. I taki kot też potrafi nie dość, że złapać taką chorobę, to jednak taką chorobę też rozsiewać dookoła. I to też jest bardzo duże zagrożenie, zwłaszcza, że giardia jest zoonozą i ona może się przenieść na ludzi. Przy czym no, możemy nie mieć nawet podstaw, żeby badać się w tym kierunku, bo nie wiemy, że nasz zwierzak może na to cierpieć. Także też
narażone zwierzęta, które żyją z nami w domu, inne, prawda?
Dokładnie. Mhm. Narażamy też nasze dzieci, narażamy też zwierzaki, które mieszkają, które no, po prostu są naszych sąsiadów. Narażamy zwierzaki też dzikie. Też mamy pasożyty, takie jak tasiemce, takie jak nicienie. I owszem, ten obowiązek odrobaczania kota wychodzącego jest o wiele częściej poruszany przy kotach właśnie no, wychodzących niż niewychodzących. To jednak często opiekunowie zapominają, żeby jednak odrobaczać tego kota. U psa się tego jednak bardziej pilnuje, szczególnie u psa, w którym żyjemy w domu, bo to my z nim wychodzimy na spacery, to my po nim sprzątamy. A po takim kocie no, nikt nie będzie chodził za naszym kotem, który nie jest na smyczy i szukał, gdzie ten kot się załatwił. Więc sama czystość miast też pozostaje pod dużym znakiem zapytania, bo może i ten kot nie wydala zbyt wiele, ale nadal jest to zagrożenie. Zagrożenie zoonozą, zagrożenie chorobowe, którego nie powinniśmy lekceważyć.